Marta Nazarko, moim gościem jest rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Coraz więcej krajów wprowadza zakaz używania smartfonów w szkołach. Ostatnio Francja, ale jest więcej takich krajów. Pani się wypowiedziała w ostatnim czasie, że takiego zakazu odgórnie na razie nie będzie, że trzeba przeprowadzić konsultacje, w których to konsultacjach również młodzi ludzie powinni wziąć udział. Pani uważa, że tak? Młodzi ludzie mogą się na to zgodzić?
Ja tylko powiedziałam w wywiadzie, że bardzo bym chciała, że jeżeli będzie się toczyła taka dyskusja, to żeby w tej dyskusji uwzględniać głos osób młodych. I to jest bardzo ważne, ponieważ naprawdę osoby młode, nawet teraz ostatnio miałam kontakt z przedszkolakami i one nawet nie wiedziały, ile czasu powinny korzystać z internetu.
Nikt im nie powiedział.
Nikt im nie powiedział. I to jest bardzo poważne, że my w ogóle nie uczymy młodych osób. I potem rozmawiamy z dziećmi, dzieci mówią, że co to oznacza takie nadmiarowe korzystanie. I po pierwsze dzieci były, tak, naprawdę? Serio? 30 minut? Oni, aha, 30 minut, aha. I potem na przykład usłyszały, że właśnie to będzie problem z koncentracją, że będzie im się trudniej uczyć, albo że będą mieć jakieś mniejsze umiejętności. I naprawdę dzieci to słyszą, tylko one muszą to usłyszeć. A poziom naszej wiedzy jako dorosłych na temat przez nas samych korzystania ze smartfonów czy w ogóle z internetu jest też na poziomie małej wiedzy, ale z drugiej strony my też nie wiemy, jakie są wytyczne mówiące właśnie o tym, jak w ogóle korzystać z komórek. Na przykład naprawdę dzieci, które są w wózkach, już mają pokazywane bajki, a nie oglądają twarzy swojej mamy, więc my mamy dużo pracy domowej w zakresie tego, jak naprawdę porządnie korzystać z telefonów komórkowych. Ja uważam, że dialog jest najlepszym rozwiązaniem dla wszystkich problemów i znam takie szkoły, gdzie nie ma zakazu telefonów i dzieci się do tego stosują, bo było to wypracowane z nimi. Ja uważam, że narzucanie rozwiązań dla dzieci w takich kwestiach jak telefon, który jest dla nich ważny, może mieć po prostu odwrotne skutki od zamierzonych.
Ale dlaczego? Jeżeli na przykład w szkole arbitralnie to wprowadzimy, kierując się właśnie tym wyższym dobrem dzieci, to one naprawdę znajdą sobie inne zajęcie. Te telefony będą musiały odłożyć i zaczną wreszcie ze sobą rozmawiać, bo bardzo częstym widokiem jest, że na przerwie siedzą przy ścianie grupa dzieci, każdy wpatrzony w swoją komórkę. Gdyby ten telefon zabrać, muszą zwrócić twarzy ku sobie.
No właśnie, ale jakich używamy słów? Muszą, arbitralnie, zabrać.
Czyli jest pani przeciwniczką, tak?
Jestem przeciwniczką.
Ale może czasem dzieciom trzeba postawić taką właśnie bardzo wyraźną granicę.
Ale w dialogu z dziećmi, w sensie pamiętajmy o tym, że myślę, jak każdy z nas sobie przypomina różne sytuacje, kiedy było mu coś narzucane, albo nawet jak jesteśmy dorośli, nam jest coś narzucane, my się buntujemy. A kiedy mamy to wytłumaczone i naprawdę jest tak, że jeżeli młodym osobom się wyjaśni, że co sądzicie o tym, żeby wprowadzić zasadę zakazu telefonów komórkowych, żeby porozmawiać z tym młodym człowiekiem, żebyśmy właśnie tak wykształcali nasz naród w taki sposób, żeby one miały poczucie tego wpływu. My bardzo mówimy o tym, że my chcemy, żeby potem osoby młode były odpowiedzialne, żeby miały jakiś pomyślunek i miały odpowiedzialność za swój kraj, ale jeżeli my od najmłodszych lat nie będziemy dzieci uczyć odpowiedzialności, tylko będziemy im tego narzucać, one się tego po prostu nie nauczą. Natomiast z drugiej strony jest też tak, że młodzi bardzo patrzą na niekonsekwencje dorosłych. Oni opowiadają o takim przypadku, gdzie na przykład u nas jest wymagany zakaz korzystania z telefonu, a pani nauczycielka na lekcji ogląda ciuchy w Zalando. Więc naprawdę zakazy dla nikogo nie są dobre, wprowadzane w sposób arbitralny i taki niedemokratyczny.
O. Czyli dajmy młodym ludziom przekonanie, że również brali udział w podejmowaniu tej decyzji, wówczas łatwiej ją zaakceptują.
Dokładnie właśnie tak. I biorą też odpowiedzialność za siebie, za swoje postępowania. Bo to jest łatwo powiedzieć o tym, że zakazujemy w szkole, ale dziecko nie tylko jest w szkole, potem może wrócić do domu i będzie w sposób kompulsywny na przykład korzystać z tego telefonu, bo będzie miał też taką potrzebę. Dzieci chcą rozmowy, naprawdę, tylko miejmy dla nich czas, bo potem też
i
dzieci
tak naprawdę od najmłodszych lat już trzeba to ukształtować, bo już u takiego nastolatka może
dokładnie. I tak jak właśnie miałam spotkanie, tak jak powiedziałam, z przedszkolakami i bo to już się zaczyna, bo telefony są, one są normalną rzeczywistością. Więc nauczmy korzystania z tych telefonów, tak jak uczymy korzystania ze sztućców i z talerza, to nauczmy korzystania z telefonów od najmłodszych lat. Ale z drugiej strony też to jest bardzo ważne, żebyśmy my też jako rodzice, jako też dziadkowie, żeby dzieci oglądały nas, a nie oglądały nasze komórki, które robią na przykład tylko i wyłącznie dzieciom zdjęcia, tylko żebyśmy przeżywali z dziećmi te chwile, które po prostu są.
Często właśnie te komórki mają tam cały świat dzieci w tych komórkach, prawda? Zdjęcia, jakieś właśnie te komunikatory. I chciałabym chwilę porozmawiać o prywatności dzieci, bo musimy pamiętać o tym, że każde dziecko ma prawo do prywatności. To, co jest w jego telefonie, to jest jego. Musimy chyba to głośno powiedzieć, że rodzice nie mają wcale prawa zaglądania do tych telefonów i przeglądania ich.
Tak, mamy prawo do prywatności, natomiast też musimy pamiętać o tym, że do 18 roku życia dzieci są pod władzą rodzicielską. I to jest taki bardzo ważny w ogóle temat, który pani redaktor porusza, bo też jest tak, że z którym ja sama się mierzyłam jako adwokatka, która pomagała dzieciom krzywdzonym, kiedy tak naprawdę rodzice dowiedzieli się o tym, że bezpieczeństwo i życie dzieci jest zagrożone, bo po prostu mieli dostęp do tego telefonu. Myślę sobie o czymś innym, że prawo do prywatności bierze się po prostu z zaufania do własnych dzieci. I znowu o tym rozmawiamy, ale to jest bardzo istotne i od komunikacji z dzieckiem, że dziecko zawsze musi mieć świadomość tego, że cokolwiek by się nie wydarzyło, może przyjść i powiedzieć o tym rodzicowi, nawet najgorszą rzecz, żeby miała to poczucie, że rodzic też jest jego takim naprawdę przyjacielem, bo to ratuje też ludzkie życie. I z punktu widzenia prawnego mamy prawo do prywatności, dzieci mają prawo do prywatności, natomiast jako prawniczka jestem w stanie sobie wyobrazić takie sytuacje, kiedy jest wyższa konieczność i na przykład to prawo do prywatności zostało złamane. Natomiast nie zachęcam do tego, bo wszyscy mamy prawo do prywatności, natomiast no, odzywa się we mnie gen adwokatki.
Wyższa konieczność, czyli te zagrożenia w sieci, cyberprzemoc, grooming, jest tego mnóstwo. Kiedy do tego telefonu zajrzeć? Kiedy powinna nam się ta lampka zapalić, że może powinniśmy jednak sprawdzić, czy wszystko jest okej, jeżeli dziecko nam tego nie mówi, bo często nam nie mówi.
Właśnie przede wszystkim to powinniśmy zachęcić do rozmowy i zrobić wszystko, żeby taki nawiązać kontakt z dzieckiem, żeby do tego telefonu nie zaglądać. Natomiast no, są takie sytuacje, na przykład kiedy dziecko na przykład wyszło z domu, nie wiemy gdzie ono jest, a zostawiło telefon i na przykład nie wraca 5 godzin, 6 godzin, nie wiemy co się z nim dzieje, no to weźmiemy jego telefon i sprawdzimy co się wydarzyło. Natomiast są naprawdę ekstremalne sytuacje. Wyobrażam sobie takie, bo naprawdę życie jest po prostu wieloraz. Natomiast pierwszą rzeczą podstawową i najważniejszą to jest to, żeby zachęcać dzieci do rozmowy. I to jest istotne. Teraz nie każdy z nas sobie zada pytanie, jak często pytamy dzieci o tym, co w szkole? A jak często pytamy dzieci o tym, co w internecie? Co oglądałeś w komórce? My w ogóle o to nie pytamy dzieci. Pytamy ciągle zawsze o ten świat realny, a nie pytamy o świat wirtualny. I my musimy mieć tego świadomość, że nasze dzieci funkcjonują w dwóch światach, wirtualnym i realnym. A dla młodego człowieka bycie też w kilku tych światach jest też bardzo obciążające. I pytajmy młode osoby o każdy z tych światów, w których one po prostu są.
Też wykazywać zainteresowanie dziecka zainteresowaniami. Nawet jak nie bardzo rozumiemy może, o co chodzi w tej grze, którą tak się fascynuje, to dopytajmy, pokażmy, że jesteśmy tym zainteresowani. To też buduje takie zaufanie.
Autentycznie zainteresowani. A kiedy chcielibyśmy się coś więcej dowiedzieć o tym, i ja też często o tym mówię, bo czasami też jest tak, no ale jak zacząć taką rozmowę, a potem jak pociągnąć dziecko za język. Są takie magiczne słowa, których ja się nauczyłam. Opowiedz mi o tym więcej. I kiedy ja wykonywałam zawód adwokatki i to nie polegało tylko na tym, że mówiłam, jak wygląda prawo, tylko w ogóle poznawałam drugiego człowieka, który siedzi naprzeciwko mnie i na to opowiadał mi o tym, że lubi gotować. A to mówiłam, wow, lubisz gotować, opowiesz mi o tym więcej? No i opowiadałam młoda osoba i mówiła o tym, a, że piekę ciastka, wow, a jakie są twoje ulubione? No i idzie taka rozmowa, tak? Tylko, że ja naprawdę byłam ciekawa, co ta osoba robi. I byłam mistrzem Minecrafta, chociaż nigdy w życiu nie grałam w Minecrafta, ale osoby młode opowiadały mi o tym Minecrafcie. To jest ważne, żeby dziecko czuło, że jesteśmy jego po prostu ciekawi, że nas dziecko nie nudzi, tylko że my to dziecko też lubimy.
Rozmawiajmy, słuchajmy.
Dokładnie, tak? A przede wszystkim, to jest taki banał, ale bardzo ważne, naprawdę kochajmy dzieci i bądźmy przy dzieciach. I pytajmy nie tylko o życie to realne, ale także o wirtualne.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.